Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
8:38, poranek w Radiu Wnet trwa, a my mamy połączenie z zapowiadanym gościem. Jest z nami profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Ruchu Obrony Wyborów, także były minister nauki i oświaty. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
No i temat jeden, czyli przyszłość polskiej sceny politycznej. Zacznijmy może od pytania dotyczącego przyszłego składu gabinetu prezydenta. Jak on powinien wyglądać, panie profesorze, i czy powinni znaleźć się w nim politycy Prawa i Sprawiedliwości?
To jest sprawa już absolutnie pana prezydenta elekta Karola Nawrockiego. On będzie tę kancelarię meblował, będzie dobierał sobie pracowników. Ma na to sporo czasu, bo do 6 sierpnia to jest jeszcze ponad dwa miesiące. W związku z tym na pewno będzie to kancelaria nowa, będzie to kancelaria bardzo energiczna, bo taki jest Karol Nawrocki. Taki też jest jeszcze IPN pod jego rządami i na pewno nie mamy zamiaru wtrącać się w to, jak on to umebluje.
No właśnie, więc pytanie o tą podmiotowość prezydenta i trochę może taka próba porównania do prezydentury, no wciąż jeszcze trwającej, prezydenta Andrzeja Dudy. Czy możemy tutaj spodziewać się większej niezależności, większej podmiotowości ze strony doktora Karola Nawrockiego?
Pan prezydent Andrzej Duda, wbrew temu, co się mówi i co się mówiło przez te 10 lat, był bardzo niezależny i też sam kształtował swoją kancelarię. Pan prezydent Andrzej Duda miał inną sytuację, dlatego że kiedy został prezydentem, to no niemal natychmiast później, bo 2-3 miesiące później miały miejsce wybory parlamentarne i wygrała prawica. W związku z tym przez 8 lat, nawet więcej niż 8 lat swojej prezydentury był w sytuacji, w której współpracował z rządem, który wywodził się z jego środowiska politycznego. W związku z tym to jest inna sytuacja. Dzisiaj mamy inną sytuację. Pan Karol Nawrocki obejmie urząd 6 sierpnia w sytuacji, kiedy, jak wszystko na to wskazuje, jeśli oczywiście 11 czerwca to wotum zaufania się uda, będzie miał do czynienia z rządem Donalda Tuska i to jest zupełnie inny sposób działania. Jestem przekonany, że na te bardzo trudne czasy ta prezydentura i pewnie sposób wyłonienia wszystkich ministrów w kancelarii prezydenta będzie miała wielkie znaczenie.
No właśnie, a czego można spodziewać się po rekonstrukcji rządów? Też jaka przyszłość może czekać premiera Donalda Tuska, przyszłość polityczna?
Ja mam nadzieję przede wszystkim, że 11 czerwca i do 11 czerwca koalicjanci koalicji 13 grudnia, czytamy od samego rana, że są ogromne problemy, jest wielki chaos, że takiego zamieszania w koalicji do tej pory jeszcze nie było, że jest wielka nieufność, że koalicjanci z sobą nie rozmawiają, że premier Tusk komunikuje się z koalicjantami przy pomocy wpisów w mediach społecznościowych. Koalicjanci są przez to stawiani gdzieś pod ścianą, więc mam nadzieję, że 11 czerwca jednak część koalicji 13 grudnia zrozumie, że ta nowa sytuacja polityczna, która się zrodziła w wyniku wyborów 1 czerwca, daje im szansę na to, żeby wyjść z tego kręgu, w którym służą złej sprawie i przejść do Koalicji Polskiej Spraw. Więc jeśli to jeszcze jest możliwe, a myślę, że jest, mamy na to tydzień, to przez ten tydzień może się wydarzyć bardzo wiele. No bo jeśli z kolei 11 czerwca jednak mimo wszystko koalicja udzieli wotum zaufania Tuskowi, a on po to, co ten wniosek złożył, żeby szantażować i wstawiać pod ścianą, no to po pierwsze nic się nie zmieni dla Polski na plus, po drugie no, muszą mieć jednak świadomość tego, zarówno PSL, jak i Polska 2050, jak i inne partie, że będą zjedzone przez Tuska w ciągu kolejnych kilku miesięcy. Więc naprawdę apel za pośrednictwem Radia Wnet, to jest tydzień na opamiętanie się.
Chciałabym, panie profesorze, żebyśmy wspólnie teraz z słuchaczami Radia Wnet wysłuchali fragmentu wypowiedzi wicemarszałka Senatu, pana Michała Kamińskiego. Posłuchajmy.
Czy mam zaufanie do kogoś, kto losy mojej koalicji i wszystkich wartości, które są mi drogie, powierzył w ręce ludzi, których wieczorem w noc wyborczą widziałem, jak skaczą na własnym pogrzebie? Czy ja mam zaufanie do człowieka, który kampanię wyborczą powierzył ludziom, którzy opowiadali o jakichś swingujących powiatach, udowadniając, że nie mają kompletnie pojęcia o tym, czym jest kampania wyborcza w Polsce na prezydenta, a być może pokazujący, że oglądali kiedyś House of Cards z polskimi napisami?
No właśnie, wicemarszałek Senatu Michał Kamiński mówi o tym, że nie stało się nic, żeby ta koalicja przestała funkcjonować, ale stało się wszystko, by na jej czele przestał stać Donald Tusk. Jak mamy rozumieć taki, no, pewien atak na premiera, też zresztą wypowiedzi pana posła Marka Sawickiego? Czy to znaczy, że oni odwracają się od premiera Donalda Tuska? Co próbują, przepraszam za taki kolokwializm, ale ugrać dla siebie?
Tego nie wiem, co oni próbują zrobić, albo próbują rzeczywiście zrobić rzecz wielką dla Polski i odejść z koalicji 13 grudnia, albo niestety próbują tylko ugrać coś dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, zarówno jeden, jak i drugi pan właśnie z tego ugrupowania się wywodzą. Wtedy będzie to wyłącznie handel za kolejne, nie wiem, 3/4 lasów państwowych albo połowę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oby tak nie było, bo to, co mówi pan Michał Kamiński, a wie, co mówi, dlatego że przez wiele lat swojej kariery politycznej zajmował się kampaniami wyborczymi, był uznawanym i cenionym spin doktorem. No rzeczywiście jest makabro i teraz dalej tkwić w tej koalicji i też z pozycji Polskiego Stronnictwa Ludowego, to jest według mnie całkowity bezsens, ale nie tylko według mnie, według wielu działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, z którymi mam kontakt i z którymi rozmawiam. W związku z tym prawda, którą wyjawił w tym emocjonalnej wypowiedzi swojej pan Michał Kamiński, jest zupełnie oczywista. No ale w takiej sytuacji nie zmienia się premiera, tylko się idzie zupełnie w inną stronę. Dziś świat, Europa, Polska to pokazała 1 czerwca, idzie w prawą stronę. Dlaczego PSL chce być dalej po lewej stronie? Tego już PSL-owcy nawet nie wiedzą.
Powiedział pan w jednej ze swoich ostatnich takich wypowiedzi medialnej, że rząd techniczny to najlepsze rozwiązanie. Dlaczego?
Dlatego, że dzisiaj sytuacja jest następująca. Mamy Sejm z taką, a nie inną arytmetyką. Mamy też w Sejmie ludzi, którzy, jestem o tym przekonany, nie chcą dalej służyć Tuskowi, ale nie bardzo też wyobrażają sobie pewnie koalicję z Prawem i Sprawiedliwością czy z Konfederacją. Dlatego można obalić rząd Tuska i postawić na czele państwa przy współpracy z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, na razie Andrzejem Dudą, a od 6 sierpnia Karolem Nawrockim, rząd techniczny, specjalistów, ekspertów, który naprawiłby wszystkie te złe rzeczy, które przez 16-17 miesięcy zostały wyrządzone przez Tuska. A tych jest mnóstwo, zaczynając od ogromnej dziury budżetowej, przez straty przenoszone przez spółki Skarbu Państwa, zwolnienia ludzi w spółkach i tak dalej, i tak dalej. A później byśmy zobaczyli być może na wiosnę, być może wcześniej, być może w 2027 roku nowe wybory parlamentarne. Kluczem jest odsunięcie od władzy Tuska, który nawet z tej wypowiedzi Michała Kamińskiego, ale też z wpisów w mediach, które dzisiaj czytamy, rządzi po omacku, bez kontaktu z koalicjantami, przez wpisy na Twitterze. No to jest niepoważne. Jesteśmy państwem bardzo dużym i to w bardzo poważnym położeniu, tym geopolitycznym. Za wschodnią granicą jest wojna. Tu trzeba normalnego działania rządu, a nie porozumiewania się tweetami. No to jest po prostu niepoważne.
I zaraz jeszcze do tych spraw związanych z polityką międzynarodową, z wojną za naszą wschodnią granicą wrócimy, ale tak, żeby zamknąć jeszcze klamrą, czy Prawo i Sprawiedliwość, bo tutaj przed panem gościem Poranka Wnet była Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji, i też pojawił się ten głos o tym, że Konfederacja nie chce i już nigdy nie będzie tą tak zwaną przystawką do którejkolwiek z opcji. Marszałek Bosak też mówił u nas na antenie, że liczy na współpracę z prezydentem, ale na przykład poseł Śliwka podkreślał, że pewnym błędem wprost było takie podejście Prawa i Sprawiedliwości, że oni zjadali, w pewien sposób kanibalizowali swoich koalicjantów, no i że ma nadzieję, że teraz nastąpiła jakaś zmiana. Czy takie wnioski zostały z pańskiej perspektywy wyciągnięte w Prawie i Sprawiedliwości i te błędy nie byłyby popełnione?
Przede wszystkim jestem przekonany, że nie ma nikogo w Prawie i Sprawiedliwości, który by dzisiaj mówił o jakimkolwiek zjadaniu przystawek i kanibalizmie. Jestem przekonany, że dzisiaj w Prawie i Sprawiedliwości wszyscy posłowie mają w głowie tylko jedno, to znaczy działanie roztropne i odpowiedzialne na rzecz państwa polskiego w bardzo trudnej sytuacji geopolitycznej. W związku z tym apeluję do kolegów i koleżanek z Konfederacji, żeby przestali mówić językiem, no jakby to powiedzieć, nieprzystającym do dzisiejszej rzeczywistości. Przepięknie się zachowali w czasie wyborów 1 czerwca. Bardzo dziękuję elektoratowi Konfederacji, pana Sławomira Mentzena czy pana Grzegorza Brauna za masowe poparcie Karola Nawrockiego. Dzięki temu prezydentem jest Trzaskowski, ale trzeba teraz robić dwa kroki do przodu. Polska oczekuje zgody na prawicy. Polska oczekuje współpracy, a nie wyczekiwania, bo to nie jest czas na wyczekiwanie. To jest bardzo trudna sytuacja geopolityczna, w której trzeba odpowiadać na wyzwania, a nie wyczekiwać i oskarżać się o kanibalizm. Na pewno w PiS-ie nie ma nikogo, kto by w ten sposób myślał i zapewniam kolegów z Konfederacji, że mogą być spokojni co do otwartej, życzliwej i też bardzo transparentnej współpracy.
No dobrze, to przejdźmy w takim razie do tej sytuacji geopolitycznej, bo tutaj też mamy starcie pewnych dwóch wizji Polski, czy jeżeli chodzi o taki kierunek obronności, kierunek całej naszej strategii bezpieczeństwa, czyli jest taka wizja prawicowa, która mówi o tym, że głównie relacje transatlantyckie, głównie NATO i Stany Zjednoczone, no i była ta opcja bardziej na kierunek Unii Europejskiej, ale w Unii Europejskiej no nie ma na ten moment takiej jednoznacznej wizji i myśli, bo nie ma ani wspólnej polityki zbrojeniowej, nie ma dużego przemysłu i też są chyba jednak rozbieżne interesy, to znaczy inaczej patrzy na tę sytuację Polska, państwa bałtyckie, mówię o zagrożeniu ze strony Rosji, a jednak inaczej będą patrzyły Niemcy, Francja czy część państw tej tak zwanej starej Europy. Jak w takim razie my powinniśmy kształtować naszą politykę bezpieczeństwa i czy to, że wygrał Karol Nawrocki, to może być jakaś istotna zmiana?
Oczywiście, że tak. Przede wszystkim musimy zmienić nasze myślenie o Unii Europejskiej, bo zostaliśmy zmanipulowani przez tych, którzy opowiadali nam o Unii Europejskiej przed wejściem do Unii i później po wejściu i na początku naszego bycia w Unii. Unia Europejska nie jest żadnym jednym organizmem. Unia Europejska nie jest żadnym jednolitym państwem i nigdy nie powinna być. Unia Europejska jest obszarem współpracy gospodarczej. Ona nie może mieć jednej armii, ona nie może mieć jednych wspólnych polityk w sprawach najważniejszych, na przykład polityki zagranicznej. To jest obszar współpracy gospodarczej. Tak był pomyślany przez twórców Unii u zarania wspólnot europejskich, w tym Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Tak był pomyślany również w 1992 roku, kiedy był traktat z Maastricht. I taka jest dzisiaj. Unia jest do tego, żeby państwa suwerenne, niepodległe, narodowe wykorzystywały swoją szansę i swój potencjał na wspólnym rynku europejskim. My traktowaliśmy Unię, byliśmy tam przekonywani do tego, że musimy być przede wszystkim wiarygodni zawsze w oczach naszych unijnych partnerów. Nie możemy dbać o nasze interesy, tylko o interesy Unii. Nie. Unia nigdy nie była, nie jest i nie będzie żadną jednolitą organizacją państwową. Jest tylko obszarem współpracy gospodarczej. I tak musimy do tego podchodzić, żeby wiedzieć, jak wykorzystywać nasze szanse w Unii Europejskiej na rzecz przede wszystkim interesu państwa polskiego, a nie Unii Europejskiej.
To z jednej strony mamy Unię Europejską, a z drugiej strony mamy Stany Zjednoczone i tutaj część analityków, też takich ekspertów wojskowych mówi o tym, że wcale nie możemy być pewni takiego twardego wsparcia ze strony głównie tej Ameryki, kiedy mówimy o NATO, myślimy o Ameryce, bo interes Donalda Trumpa to może być na przykład próba odciągnięcia Rosji od pewnego sojuszu z Chinami, bo to jest ta rozgrywka o hegemonię, o kwestię Tajwanu i może to nawet zadziać się kosztem na przykład Polski. Czy tutaj jest to brane pod uwagę, że to może być wcale taki niepewny sojusz i gdzie w takim razie możemy szukać alternatyw?
Nigdzie. Otóż prawda jest taka, że oczywiście, że nie możemy być na 100% pewni nigdy żadnych sojuszy, tylko że różnica polega na tym, że z kolei możemy być pewni tylko jednego, to znaczy na pewno Stany Zjednoczone mają czym nam pomóc i na pewno kraje takie jak Niemcy czy Francja nie mają czym nam pomóc, więc to jest rzecz bez alternatywy. Musimy się orientować na Stany Zjednoczone, zwłaszcza dzisiaj, kiedy te same Stany Zjednoczone ustami swoich przywódców, czy to do Donalda Trumpa czy Marco Rubio w wypowiedziach zaraz po wyborze Karola Nawrockiego, ale też przy spotkaniu z Karolem Nawrockim 1 maja, czy też pani minister spraw wewnętrznych rządu Stanów Zjednoczonych na CPAC-u w Rzeszowie podkreślają, Polska ma swoją szansę ogromną współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, które na pewno Polski nie zostawią i zapewnią jej bezpieczeństwo, ale także równolegle możliwość wielkiego rozwoju gospodarczego, no bo to na tym polega również ten ścisły sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Więc krótko mówiąc, pewnie, że nigdy nie możemy mieć pewności, czy ktokolwiek nam pomoże, natomiast pewność mamy na pewno taką, że jedynym państwem, które może nam pomóc, są Stany Zjednoczone i ktokolwiek liczy dzisiaj na Niemcy, Francję czy inne państwa europejskie, mówię o tej pomocy w ramach bezpieczeństwa zewnętrznego, po prostu nie rozumie rzeczywistości. Więc to zorientowanie się na Stany Zjednoczone, którego zresztą Polacy dokonali 1 czerwca, wybierając Karola Nawrockiego, jest jedynym możliwym rozwiązaniem, które daje nam wielką szansę i nadzieję, bo przecież nigdy nie gwarancję, na bezpieczeństwo państwa polskiego.
To jeszcze na zakończenie wrócę do tematów związanych z polską polityką. No można powiedzieć, że to może nie do kłótni, ale do takiej ostrej wymiany zdań doszło między panem a panią redaktor Renatą Groch, ale w radiowej Trójce. Wtedy zarzucił pan jakby mediom publicznym stronniczość w kampanii prezydenckiej, też zarzucił kłamstwa. To nie zostało bez odpowiedzi. Było przywołanie czasów jakby Telewizji Polskiej za pana Jacka Kurskiego i tych zarzutów, które wtedy miała tamta strona, ale wspomniał też pan o neosędziach i prosił o zaprzestanie nazywania sędziów takimi określeniami. Jak ocenia pan w ogóle rolę mediów w kształtowaniu opinii publicznej i ten ogromny podział, który dzisiaj obserwujemy? No jednak mamy poczucie, że są dwie Polski, prawda? I co pan myśli o tym?
To nie była kłótnia, to była bardzo otwarta wymiana poglądów. Ja bardzo sobie cenię zawsze wywiady u pani Grocha, natomiast nie mogę pozwolić na to i nigdy nie będę pozwalał na to, żeby kilka tysięcy osób tylko dlatego, że urodziły się w tym, a nie w innym momencie, wykształciły się w tym, a nie innym momencie i zostały powołane na stanowisko sędziego w tym, a nie innym momencie, były stawiane jako ludzie gorszej kategorii, dlatego, że akurat wtedy rządził PiS. To jest absolutnie niepoważne. To jest ignorowanie wielkiej pracy wszystkich tych ludzi, kilku tysięcy, jeszcze raz powtarzam, osób, sędziów, którzy nie mają nic wspólnego z polityką, a świetnie wykonują swoje obowiązki. To, co robi ekipa rządząca, to, co robią media publiczne w likwidacji, cały czas mówiąc o sędziach, o neo-KRS, jest negowaniem rzeczywistości prawnej państwa polskiego i to jest jedna rzecz, a z drugiej strony jest ignorowaniem wielkiej pracy wykonywanej na co dzień przez kilka tysięcy sędziów powołanych przez prezydenta Andrzeja Dudę. A ten sam prezydent Andrzej Duda jest powołany czy ustanowiony prezydentem przez suwerenny naród polski. Na to zgody nie może być, dlatego ja protestuję zawsze i protestować będę. Jeżeli ktokolwiek będzie mówił w mojej obecności o jakichś neosędziach, to jest niepoważne, a już na pewno nie może być przedmiotem dyskusji w mediach publicznych. I z tego tytułu moje to spięcie, bo przecież nie kłótnia z panią redaktor Gochal. Druga rzecz to jest oczywiście kampania wyborcza, w której zarówno TVP w likwidacji, jak i Radio Polskie w likwidacji, jak i inne stacje, takie jak Onet czy TVN, naprawdę postawiły się absolutnie tylko po jednej stronie sceny politycznej i przez co najmniej trzy tygodnie, generalnie przez całe 7 miesięcy, ale ostatnie 3 tygodnie były apogeum tego wszystkiego, obrzucały błotem dzisiejszego już prezydenta elekta. To jest niedopuszczalne i na to zgody nie może być.
Tylko można powiedzieć, panie profesorze, że identyczne zarzuty były kierowane za jakby poprzednich rządów i za czasów właśnie TVP pana Jacka Kurskiego. Ja mówię o tym, jaka była narracja drugiej strony. Nie mówię, jak było, ale takie zarzuty się pojawiały.
Mam pytanie do pani redaktor. Czy my kiedykolwiek, jak rządziliśmy przez 8 lat, my jako środowisko polityczne i telewizja publiczna czy rady publiczne negowało kompetencje sędziów powołanych choćby przez Radę Państwa do Sądu Najwyższego? nigdy. Czy kiedykolwiek negowaliśmy pracę sędziów powołanych przez prezydenta Komorowskiego czy Kwaśniewskiego? Nigdy. W związku z tym naprawdę jest absolutna różnica między tym, co się dzieje dzisiaj, rozwalaniem państwa, a tym, co się nam zarzuca.
To jest, panie profesorze, moje zdanie jest tutaj w ogóle nieistotne, bo ja nie mówię o swoim zdaniu, tylko mówię o pewnej narracji, o komentarzach.
Pokazałem różnicę.
A ja tylko powiedziałam o tym, jaka była narracja, jakie było poczucie krzywdy ze strony tej drugiej. To jeszcze na zakończenie, panie profesorze, bo dzisiaj mamy takie ogromne poczucie rozgoryczenia ze strony części, bardzo dużej części też obywateli i takie mówienie o tym, że elity przegrały z osobami niewykształconymi czy z jakimś ciemnogrodem, który wybrał innego prezydenta na złość właśnie tym elitom. Ja chciałam tak zapytać na zakończenie, czym dzisiaj są te elity i czy naprawdę i o czym się świadczy to wykształcenie? Czy takie traktowanie ludzi i skąd w ogóle to się wzięło? Którzy nie mają wyższego wykształcenia jako mniej mądrych albo czy posiadanie magistra, nie wiem, legitymizuje czy ludzi do, jest wyznacznikiem mądrych decyzji politycznych? Skąd to w ogóle się wzięło?
No ale szanowni państwo, to jest też znów nieprawda. Otóż ja jestem jakoś tam wykształcony, jestem doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem uniwersyteckim. Moi przyjaciele dookoła to są profesorowie, sędziowie, adwokaci, radcowie prawni. Dlaczego o nas się mówi, że jesteśmy niewykształceni? Otóż ci, co tak mówią, być może mają wykształcenie wyższe, ale brakuje im elementarnego, podstawowego wykształcenia i ogłady. W związku z tym naprawdę jest to rzecz, która jest niedopuszczalna. Tego rodzaju zarzuty i tego rodzaju stygmatyzowanie drugiej strony tylko dlatego, że ma inne poglądy polityczne. Raz jeszcze powtarzam. Być może ci, którzy mają wyższe wykształcenie z tamtej strony, nie mają wykształcenia podstawowego. My z tej strony mamy i podstawowe, i wyższe, i tym się różnimy od nich.
Powiedział profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister nauki i oświaty. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się państwu.
I pozdrawiamy, drodzy państwo, 8:59. Nikita Semilak zrealizował Poranek Wnet, wydał Adam Domagała, a Konrad Tomaszewski zadbał o to, abyśmy byli z państwem również na żywo podczas naszej transmisji na YouTubie. Tylko przypomnę patronite.pl/radiownet, a w studio jest już Arkadiusz Jarzycki. Najwyższy czas na wiadomości.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.